takie powiedzenie, że człowiek uczy się na własnych błędach, mądry uczy się na cudzych, a głupiec popełnia cały czas te same błędy, licząc na inne rezultaty. Tak się zastanawiam, kto z nas obecnych tutaj na sali nie był kiedyś w takiej sytuacji, kiedy musiał stwierdzić, gdyby ktoś mi to wcześniej powiedział. Gdyby 10 lat temu ktoś mi powiedział, że złoto będzie teraz tyle warte, to na pewno bym je kupił. Kiedy byłem młodszy, ktoś mnie bardziej przycisnął do nauki albo powiedział, jakie to ważne, to pewnie bym się lepiej uczył i teraz nie miałbym problemu ze znalezieniem pracy. Gdyby x lat temu coś się wydarzyło, jakaś informacja by do mnie dotarła, ja bym ją zrozumiał, to pewnie dzisiaj byłoby inaczej. A później trzeba powiedzieć, że mądry Polak po szkodzie. Tak sobie myślę, jak często wydaje nam się, że wiedzieć to znaczy ochronić, że jak coś wiem, to już na pewno tego nie zrobię. Kiedy patrzymy na historię, pewnie naszą własną, ale też na historię narodów, różnych mocarstw, to widzimy, że historia, jest takie nawet powiedzenie, lubi się zataczać kołem. Dlatego, że jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby pomimo tego, że wiemy, że coś się kiedyś wydarzyło, to twierdzić, nie, ale to nie będzie w moim przypadku. Moi rodzice zrobili coś tam złego w swoim życiu, ja nigdy tak nie zrobię. Okazuje się, że sama wiedza nie za bardzo jeszcze daje nam gwarancję sukcesu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się fragmentowi Bożego Słowa, w którym apostoł Paweł niejako chce nas przestrzec, żebyśmy zamiast uczyć się na własnych błędach, zamiast mówić, że mądry Polak po szkodzie albo mądry chrześcijanin po czymś, co zrobi niewłaściwego, żebyśmy mogli nauczyć się czegoś na błędach innych. Dlatego, że mądry człowiek uczy się na błędach cudzych. Zachęcam, otwórzmy pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 10. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. I przeczytam wiersze od 1 do 13. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zostały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. I nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od więzów poginęli. Wężów, przepraszam. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znieść. Ten fragment moglibyśmy podzielić na takie cztery akapity, cztery podtematy, w których Paweł omawia temat, a właściwie problem bycia pod wpływem Bożego Słowa, Bożych błogosławieństw, a jednocześnie nie bycia przez Boga przyjętym, niepodobania się Bogu. W wersetach od 1 do 4 czytamy bardzo ciekawy opis. Tak właściwie, gdyby cały rozdział 10 był tylko w tych czterech wersetach zamknięty, to byłby to bardzo fajny opis, bardzo pozytywny. Dlatego, że czytamy o tym, że Izraelici, oni doświadczali wielu Bożych błogosławieństw. Spróbujmy sobie przypomnieć tą historię, kiedy Izrael znajduje się w niewoli egipskiej. Pamiętamy, ile w tej niewoli byli? 400 lat. To nawet trudno nam sobie wyobrazić, bo to jest dla seniorów, powiedzmy, 1/6 ich życia całego. 400 lat w niewoli pod panowaniem Egipcjan, gdzie nie mieli nic do powiedzenia, gdzie pracowali za, jak to się mówi dzisiaj, tak kolokwialnie, za miskę ryżu. Byli niewolnikami, byli pogardzani, byli ciemiężeni. I po 400 latach Pan Bóg posyła Mojżesza, powołuje swojego sługę, który przychodzi i zaczyna negocjować z Faraonem. Zaczyna Pan Bóg czynić wielkie cuda. Czytamy o tym, że Pan Bóg zesłał plagi na Egipt. To były niesamowite wydarzenia. Jakaś szarańcza, która zjadała plony. Woda zamieniła się w wino. Przepraszam, w krew. Nie ta historia. Nie ta historia. Sprawdzam słuchaczy, więc dobrze, że słuchacie. Woda zamieniła się w krew. Później zmarli wszyscy pierworodni z wyjątkiem tych, którzy byli posłuszni Bogu i te odrzwia swoje posmarowali krwią. To były niesamowite rzeczy, niesamowite zjawiska, takie naturalne, ale też nienaturalne. I czytamy o tym, że w końcu Pan Bóg informuje ich, że wychodzimy z Egiptu. Ja nie wiem, co oni sobie musieli wtedy myśleć. Wyobraźcie sobie takie zasiedzenie w tym stanie, w którym oni byli. Nagle okazuje się, że mają się przeciwstawić Faraonowi, temu największemu cesarzowi ówczesnego królestwa, największego na świecie. Wychodzą z Egiptu i później się dzieją jeszcze lepsze rzeczy. Dlatego, że dochodzą do Morza Czerwonego. Mojżesz podnosi laskę do góry i ta woda się rozstępuje. W tym jest tak dużo symboliki w ogóle, jakbyśmy tak zaczęli analizować głębiej to wyjście Izraelitów z Egiptu, które wskazują na cud nowonarodzenia. Pan Bóg ich wyciągnął z ziemi egipskiej, z niewoli, przeniósł ich do wolności. Później czytamy o tym, że jak już wyszli na pustynię, przeszli przez to Morze Czerwone, to działy się kolejne cuda. Czytamy historię, kiedy Pan Bóg codziennie zsyła do nich, z wyjątkiem jednego dnia, manny z nieba. I ta manna jest na pustyni cały czas. Nikt z nich nie chodził głodny. Sprawdziłem sobie, ile tych Izraelitów było i w Bożym Słowie możemy przeczytać w 2 Mojżeszowej, w 12 rozdziale, 37 wierszu, że było ich 600 tysięcy mężów, mężczyzn. Tutaj bibliści trochę się spierają, czy to chodzi o dosłowny opis, czy niedosłowny. Niemniej jednak było ich bardzo dużo. 600 tysięcy to jest ponad 3 razy tyle, co ma Bielsko-Biała, łącznie mieszkańców. I Pan Bóg się troszczył o nich, że oni codziennie mieli co jeść w miejscu, gdzie nie było żadnego drzewa, nie było żadnych owoców, warzyw. Później czytamy o tym, że oni też musieli pić, więc Pan Bóg sprawiał cud, że kiedy Mojżesz uderzał w skałę, to ta skała wydawała wodę. Na pustyni, gdzie było sucho. Czytamy o tym, że Pan Bóg się o nich troszczył, że ich prowadził, że wiele bitew stoczyli i żadna z tych bitew ich nie zniszczyła. Czytamy o tym, że Pan Bóg ich też chronił, dając prawo Boże, chroniąc ich przed różnymi zarazami, przed niebezpiecznymi potrawami, niebezpiecznymi zwyczajami. Oni doświadczyli prawdziwej wolności. Można by powiedzieć, że doświadczali cudów na co dzień. Ale jak apostoł Paweł nam tutaj relacjonuje w 5 wierszu, pomimo tego, że doświadczali namacalnie Bożego działania na co dzień, to jednak większość z nich Bogu się nie spodobała. To nie tak, że niektórzy, ale większość z nich. A dokładnie 10 na 12%. Wszyscy Izraelici zostali wybrani, jednak większość z tych wybranych przez Boga odrzucili Boży plan. Nie weszli do ziemi obiecanej. I nie weszli dlatego, że większość z nich nie spodobała się Bogu. Takie pytanie, które w trakcie rozważania mi się od razu nasunęło, to czy ja się Bogu podobam? Nie, czy znam Boga, bo zobaczmy, Izraelici, oni znali Boga. To nie jest tak, że oni nie mieli wiedzy na temat Boga. Oni doskonale wiedzieli, kim Bóg jest. Oni widzieli, no trudno było to zakwestionować jakoś. Może Bóg im się nawet podobał. Może oni cieszyli się niejednokrotnie z tego, że Pan Bóg im błogosławi, że daje im to jedzenie, że troszczy się o nich. Często narzekali, ale generalnie mogli być zadowoleni z Boga. Jednak problem był taki, że Bogu oni się nie podobali. Czy ty się podobasz Bogu? Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie twierdząco? I Paweł, przechodząc od tego opisu, pokazuje nam pewne błędy, które Izraelici popełnili. I ze względu na te błędy właśnie skutek był taki, że większość z nich poumierała na pustyni, a nie dotarła do celu, do ziemi obiecanej. Paweł dodaje w wersecie 6, że wszystko to może nam służyć za przykład. Dlatego, że lepiej uczyć się na błędach cudzych niż swoich. Kiedy o tym myślę, kiedy myślę o tym, że można być w miejscu Bożego błogosławieństwa, Bożej obfitości, a jednocześnie od Boga zupełnie odejść albo pogardzić Jego obfitością, to nie sposób mi myśleć o wielu osobach, które gdzieś się w moim życiu przewinęły, albo osobach, które przez nasz zbór się przewinęły. Z pewnością wielu z nas zna tych, którzy byli tutaj na tych ławkach wcześniej, czy krzesłach siedzieli i korzystali z tego, z czego my korzystamy, z nauczania Bożego Słowa. Wzięli tu chrzest. Było w nich widać to Boże życie, nawet wiarę. Byli zaangażowani w służbę. Być może byliście z nimi na obiedzie, gdzie rozmawialiście o Bożych sprawach. Razem śpiewaliśmy Bogu pieśni. Ja kiedy wspominam sobie czasy mojej tej młodości młodzieżowej czy szkółkowej, to naprawdę mam tyle twarzy gdzieś tam przed oczyma teraz. Ludzi, którzy byli tutaj po prostu, z którymi razem uczyliśmy się wersetów biblijnych, z którymi jeździliśmy na konferencje, na obozy i z przykrością dzisiaj obserwuję, że wiele z tych osób po prostu nie ma w ogóle przy Bogu. Żyją sobie swoim życiem. Pogubieni często. I apostoł Paweł w tym fragmencie niejako taki alert włącza. Uważajcie, słuchajcie. To nie jest tak, że to dotyczy tylko Izraelitów. To nie jest tak, że to tylko dotyczy tych ludzi, którzy gdzieś tam się przewinęli przez nas zbór i się pogubili. My takie przykłady możemy brać jako przykład dla nas samych. I w wierszach 7 do 10 możemy przeczytać o takich czterech błędach, czterech grzechach, których dopuszczali się Izraelici i które to poskutkowały tym, że Bogu się po prostu nie spodobali. W wersecie 7 czytamy taki opis. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Apostoł Paweł tutaj odnosi się do historii z dziejów Izraela, która jest zapisana w drugiej Księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale. Może fragmencik przeczytamy. Druga Mojżeszowa, 32 rozdział. I od pierwszego wersetu. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, kontekst jest taki, że Mojżesz właśnie jest na górze i rozmawia z Bogiem na temat przykazań, na temat różnych przepisów, otrzymuje słowo od Boga dla tego ludu, a ten lud widział, że Mojżesz się opóźniał z zejściem z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował lud, cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. Jak się to czyta, to spróbuję się wsłuchać w to, co tam jest napisane. To jest ten sam lud, to są ci sami ludzie, którzy jeszcze przed kilkoma dniami, miesiącami, no nie do końca wiemy, ile tam czasu upłynęło, widzieli Boga Jahwe, który rozstępuje morze. I wiedzieli, że to Bóg ich wyprowadził z Egiptu. A teraz, kiedy trochę się opóźnia zejście Mojżesza, oni wpadają na świetny pomysł. Potrzebujemy kogoś, kto będzie przed nami szedł. Potrzebujemy jakiegoś prowadzenia w życiu. No skoro nie ma Mojżesza, no to pewnie Boga też nie ma, to sobie musimy tych bogów wymyślić. I ta historia jest po prostu bardzo, bardzo smutna. Kiedy ludzie bardzo, bardzo szybko zapomnieli o tym, że Bóg jest Bogiem wiernym, Bogiem, przecież Pan Bóg tyle razy wcześniej im już o tym mówił. Oni się tego uczyli. Uczyli się o Abrahamie, o Izaaku. A jednak trochę niecierpliwości i zdecydowali, że sobie zrobią swoich bogów. I gdybyśmy się wczytali w to, to okazuje się, że Izraelici po prostu zastąpili atrybuty Boga tym cielcem. Dlatego, że ten cielec co miał robić? Miał im dawać poczucie bezpieczeństwa. Niech idzie przed nami. No jak ta figurka miała przed nimi iść? Nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem. Ciekawe, myślę, że to słowo owym Mojżeszem nie jest tutaj też przypadkowo. Po prostu to brzmi jak szyderstwo wręcz. Owy Mojżesz, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, jakby jeszcze pretensje do niego mieli. I może wydaje nam się, że dzisiaj problem bałwochwalstwa jest już taki nie na czasie, że on nie istnieje. No jednak prawda jest taka, że on się ma bardzo dobrze w dzisiejszych czasach. Bożek to jest coś, co zastępuje Boga. Cechą bożków jest to, że one naprawdę wydają się być potrzebne, praktyczne. I co ciekawe, nawet często one w jakimś stopniu faktycznie zaspokajają potrzeby i przynoszą pomoc. Problem w tym, że ta pomoc jest chwilowa, nieskuteczna. I co najważniejsze, Bożek ma to do siebie, że on prowadzi nas, pomaga nam, ale tylko na naszych warunkach. To jest takie bardzo fajne połączenie, bardzo atrakcyjne, bo mogę mieć korzyści, które płyną z boskiej mocy, a jednocześnie robić to, co ja uważam za słuszne. Jakiś czas temu rozmawiałem z takim znajomym, który zaczął się wkręcać w buddyzm. Normalnie byłem zdumiony, że dzisiaj ludzie są tak chłonni bóstwa. Oczywiście tego nie nazywają bóstwem, to się nazywa oczyszczanie umysłu albo jakaś taka medytacja nad tym, żeby oczyścić swoje myśli. Ale tych bożków jest naprawdę tak dużo. Ta duchowość, ona nie jest dzisiaj nazwana przez świątynie, przez jakieś figurki, które nazywają się bożkami, ale moglibyśmy śmiało powiedzieć, że dzisiaj panteon bożków jest co najmniej tak duży i tak obszerny, jak był kiedyś. Pytanie, czy w twoim życiu jest jakaś praktyka, jakieś zachowanie, może jakieś hobby, przedmiot, która powoduje zaspokojenie, ale zamiast Pana Boga. Może jest coś, co zabiera nadmierną ilość czasu, sprawiając, że Boże sprawy odsuwają się na bok. Zobaczcie, kiedy czytamy o Izraelitach, to nie było tak, że ten Bożek był nic nie kosztujący ich. Oni przecież się złożyli, dali swoje, te wszystkie oszczędności, które wyciągnęli z Egiptu, oni ofiarowali na to, żeby ulać tego cielca. Bożek ma to do siebie, że on oczekuje od nas ofiary. Ofiary w postaci czasu, pieniędzy, częstokroć relacji, rodziny. I Paweł bardzo mocno ostrzega przed bałwochwalstwem. Zresztą nie tylko Paweł, to pierwsze przykazanie mówi, że Pan Bóg jest Bogiem i nie ma innych bogów oprócz Niego. Ale jako pierwszy powód, dlaczego Izraelici Bogu się nie spodobali, Paweł właśnie podaje bałwochwalstwo. Oni po prostu odeszli od Boga. Oni zdecydowali, że będą szukać swojej pomocy, swojego zaspokojenia w kimś innym niż Bóg. Drugi problem, drugi grzech, który tutaj Paweł opisuje w wersecie 8, wracamy do Koryntian. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Tutaj nie jest do końca jasne, co do której konkretnie historii apostoł Paweł się odwołuje, bo było ich kilka. Ale jedna z takich historii, która dotyczy tego problemu, jest zapisana w czwartej Mojżeszowej, w 25 rozdziale. I przeczytam kilka fragmentów. Czwarta Mojżeszowa, 25 rozdział. Od pierwszego wersetu. Gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela i rzekł Pan do Mojżesza: zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I w 9 wierszu czytamy: a tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. Tutaj się nie zgadza ta liczba do końca. Niemniej jednak to jest historia, która opisuje dokładnie to, co Paweł opisuje w liście do Koryntian. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu. Słowo, które tutaj jest użyte jako wszeteczeństwo, to słowo porneia. Myślę, że kojarzymy, co dzisiaj oznacza słowo porneia. Żyjemy w czasach seksualności i niemoralności. Porneia określa generalnie każdy grzech o podłożu seksualnym. Tam się mieści i grzeszenie umysłem, i grzeszenie fizycznie, i zdrada. I kiedy słyszymy historię o Izraelitach, którzy dopuścili się takiego skandalicznie złego czynu, że z tymi Moabitkami uprawiali wszeteczeństwo i to nie były tylko jakieś tam akty seksualne. Wokół tego była cała strasznie brzydka otoczka. To może nam się wydaje, że no chociaż ten grzech mnie tak bardzo nie dotyczy. Czyżby? Posłuchajcie kilku informacji, które są rezultatem badań, które przeprowadzono akurat w Stanach Zjednoczonych, ale Polska coraz bardziej nadgania. Statystycznie już od dzieciństwa zaczyna się ekspozycja na pornografię. Już młodzi ludzie, dzieciaki mają dostęp i są styczność z pornografią. Istnieje około 42 miliony serwisów pornograficznych. Roczne dochody branży pornograficznej przekraczają przychody trzech największych amerykańskich lig. Ligi futbolu, NFL, ligi koszykówki NBA i ligi baseballowej. Uwaga, trzech razem wziętych. 11 lat to średni wiek, w którym dziecko po raz pierwszy ma styczność z pornografią. A 94% dzieci obejrzy pornografię przed ukończeniem 14 roku życia. W Stanach Zjednoczonych 56% rozwodów jako jedną z przyczyn podaje obsesyjne zainteresowanie pornografią u któregoś z małżonków. 70% chrześcijańskich pastorów młodzieżowych deklaruje, że mieli co najmniej jednego nastolatka w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, który zgłosił się z problemem pornografii do niego. 68% ludzi uczęszczających do kościoła i ponad 50% pastorów ogląda pornografię regularnie. Może nie będę czytał dalej tych statystyk, bo one są druzgocące. Ale jak się okazuje, ten problem wszeteczeństwa, nieczystości seksualnej, to nie jest problem, który nas nie dotyczy. Który nie dotyczy naszych rodzin, który nie dotyczy naszego zboru. Paweł przestrzega. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu. I jak przeczytamy w ogóle w rozdziale 9 pierwszego listu do Koryntian, to Paweł sam o sobie pisze takie słowa. To są wersety 25 do 27 z 9 rozdziału. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawia, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. I Paweł pisze o sobie, ja tedy tak biegnę, nie jakbym na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Te słowa padają tuż przed opisaniem tych grzechów Izraela i Paweł, on już miał na myśli to, co napisze za kilka wersetów. Zatem pisze o tym, jak bardzo ostrożni powinniśmy być, jeśli chodzi o te sprawy. Trzeci, grzech, który Paweł tutaj opisuje w wersecie 9, 10 rozdziału. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. To jest historia, która jest w 4 Mojżeszowej opisana w 21 rozdziale. Czytamy tam o tym, że lud był zniecierpliwiony i zaczął mówić przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Po co to zrobiliście? To, co tam Izraelici robili, to dzisiaj nazwiemy jednym słowem, narzekali. Po prostu narzekali. Z Zobaczmy, na czym polega narzekanie. Narzekanie, czyli mówienie o tym, co mi się nie podoba, co jest złe. Statystycznie podobno większość ludzi narzeka raz na minutę w trakcie typowej rozmowy. Raz na minutę w trakcie typowej rozmowy mamy tendencję narzekać. I narzekanie, chociaż pozwala chwilowo poczuć się lepiej, generalnie negatywnie wpływa na wszystko. Na nasz mózg, na nasze zdrowie, na naszą pracę. Izraelici byli ekspertami w narzekaniu. Właśnie to słowo wystawianie, ten zwrot wystawianie Chrystusa czy Boga na próbę dotyczy narzekania, podważania Jego dobroci, Jego mocy, Jego zaopatrzenia, Jego troski. Jak często nam się zdarza narzekać? I czy w ogóle faktycznie, kiedy myślimy o narzekaniu, to widzimy w tym grzech? Dlatego, że za każdym razem, kiedy ja narzekam, i tutaj biję się sam w pierś, bo wiem, że też się z tym zmagam bardzo często, to tak naprawdę kwestionuję to, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Kwestionuję to, że Boży plan dla mojego życia jest dobry. Paweł włącza to narzekanie, kuszenie Pana na listę 4 powodów, z powodu których Izraelici Bogu się nie spodobali. I w końcu 4 grzech to jest szemranie. 10 werset, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Ta historia też jest opisana w 4 Mojżeszowej, w 16 rozdziale. Tam czytamy o buncie. Może przeczytam kilka fragmentów z tego rozdziału. 4 Mojżeszowa, 16. Wtedy Korach, syn Jiszchara, syna Kehata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powołanych na uroczyste zebranie mężów znakomitych. Połączyli się, aby wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na swoje oblicze. I dalej czytamy, jak ta historia przebiegała. Panu Bogu się to bardzo nie spodobało. Pan Bóg zaczął Mojżesza bronić. O co chodzi w szemraniu? Szemranie to nic innego jak bunt przeciwko autorytetom. Przeciwko autorytetom, które Pan Bóg powołał. I co ciekawe, bunt jest to najbardziej diabelskie zjawisko. Wiecie, skąd się wziął diabeł? On się zbuntował przeciwko Bogu. Tam w niebie jeden z aniołów, którzy byli najbliżej Boga, oni wszczęli bunt. Zaczęli negatywnie nastawiać inne anioły do Boga. Dzisiaj szemranie, bunt jest jedną z największych zaraz Kościoła. Kwestionowanie autorytetów, kwestionowanie decyzji ludzi, których wybieramy na przywódców, dyskutowanie gdzieś w kuluarach na tematy związane z przywództwem, z wizją, jednocześnie pomijając tych ludzi, którzy najbardziej są za to odpowiedzialni. I zobaczmy, to szemranie, plotkowanie, bunt, buntowanie innych ludzi. Paweł stawia na równo z grzechami seksualnymi, z bałwochwalstwem i z narzekaniem. Nie wiem, do którego z tych 4 grzechów tobie jest najbliżej. Ale apostoł Paweł, on nas zachęca do tego, żebyśmy byli tymi, którzy uczą się na błędach innych. Żebyśmy nie musieli mówić, że mądry Polak po szkodzie. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Niestety grzech, bez względu na to, jak bardzo wyraźny on się wydaje, albo jak mały, albo jak duży, jest bardzo zwodniczy. I myślę, że zdecydowana większość ludzi, która zniszczyła swoje życie z powodu któregoś z tych grzechów, oni na początku nie twierdzili, że będą do tego zdolni. Nie tak dawno wyszła taka bardzo duża afera o znanym apologecie, który już zmarł chyba w zeszłym roku, Ravi Zacharia. Nie wiem, na ile słyszeliście, człowiek, który był naprawdę Bożym mężem. Jego nauczania były bardzo budujące dla wielu. I po jego śmierci okazało się, że miał aferę seksualną. Człowiek, co po którym do samego końca nie dało się poznać tego. Z pewnością sami znamy osobiście ludzi, którzy nie nauczyli się na błędach i się pogubili w życiu. Dlatego, że grzech jest czymś, co zwodzi. Jest taka historia o orle i o myszce. Pewien orzeł miał zwyczaj latać nad rzeką. I na wiosnę, kiedy zaczęły się roztopy, pewnego razu zobaczył, że na jednym takim kawałku lodu, który płynął po tej rzeczce, była mysz. Więc tak obleciał z góry swoje łowy i zaatakował. Wleciał na tą krę, na ten kawałek lodu i zaczął tą mysz jeść. Złapał się szponami o ten kawałek lodu i widział, że ta rzeka spływa do takiego wielkiego wodospadu, ale pomyślał, jestem silny, spokojnie w ostatniej chwili, nawet jak trzeba będzie, no to przestanę się zajmować tą myszką i odlecę. No i tak się zbliżało coraz bliżej tego wodospadu, aż w którymś momencie ten orzeł chciał odlecieć, chciał zostawić w końcu tą zdobycz, ale okazało się, że ponieważ za długo tam stał, to jego szpony zaczęły się wtapiać w ten lód i się przykleiły i nie zdążył odlecieć. Spadł razem z tą już zjedzoną myszką częściowo do wodospadu. Wiecie, często jest tak, że nam się wydaje, że my jeszcze coś kontrolujemy, że mamy nad czymś jeszcze panowanie. To jest taka trochę igraszka z ogniem. Ale Paweł nie przestrzega nas po to, żebyśmy nazwali tylko swoje problemy, żebyśmy wiedzieli, z czym może mamy potencjalnie walczyć, ale żebyśmy unikali tych rzeczy. Dlatego, że to jest śmiertelnie poważna sprawa. Na tyle śmiertelnie poważna sprawa, że apostoł Paweł sam siebie wlicza w grono tych zagrożonych. W rozdziale 9, który przed chwilą przeczytałem, Paweł pisze, ja zatem biegnę, walczę, jestem surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach, abym sam, głosząc innym, nie okazał się niewypróbowany. Paweł miał świadomość tego, że on tak samo jest tej grupie ryzyka. I zwróćmy uwagę, jakich słów używa. Biegnę, walczę, jestem dla siebie surowy. To nie są takie przyjemne określenia. To na pewno nie jest miły bój. I Słowo Boże nas ostrzega, że żyjemy w upadłym świecie, gdzie ta walka o nasze życie, o naszą wieczność, o naszych bliskich, ona jest cały czas. Piotr napisał, że bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący i szuka, kogo by pochłonąć. Szuka ciebie i mnie. I myślę, że ta historia Izraelitów może nas nauczyć tego, że tak naprawdę bez względu na to, jak silny wydaje się być dzisiaj, to tak naprawdę każdy z nas jest zdolny do tego, żeby od Boga odejść, żeby zaliczyć duchowy upadek. I częstokroć Pan Bóg jest łaskawy i wierny i pomaga nam się z tych upadków pozbierać. Ale znamy historię ludzi, którzy się już nie pozbierali. Co zatem robić, apostole Pawle? Sprawa wygląda poważnie. Być może teraz zastanawiasz się, okej, no to słowo do tej pory nie jest zachęcające, no bo nie jest. Jest smutne, straszne, bo takie są grzechy. Ale być może dzisiaj czujesz się bezradny wobec swojego grzechu, wobec jakiegoś doświadczenia, które przechodzisz i pytasz, Pawle, to co ja mam zrobić? I apostoł Paweł na koniec tych trudnych słów zamieścił nam 13 werset. I w nim jest tak naprawdę sedno naszego życia. To jest prawda o Bogu w kontekście naszych grzechów, naszych upadków, naszych tendencji. Czytamy tam, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Dotąd nie przyszła na was żadna próba, żadna pokusa, żadne doświadczenie, które można by było określić jako zbyt trudne. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Apostoł Paweł tutaj odnosi się do trzech takich ważnych prawd w kontekście pokus, doświadczeń. Po pierwsze, żadna pokusa nie jest ponad nasze siły. Ja nie mogę powiedzieć, że coś jest zbyt trudne, że coś jest bardzo trudne, owszem, ale że coś jest ponad moje siły, no to Pan Bóg by tu musiał kłamać. Po drugie, Paweł przypomina, że Bóg jest wierny. To nie jest tak, że Pan Bóg nas zbawił i zostawił nas na pastwę losu, na pastwę diabła. Nie, Bóg jest wierny. On chce być blisko nas. On jest w stanie wyposażyć nas we wszystko, co potrzebujemy, żeby przy nim wytrwać. I po trzecie, Bóg nie dopuści, abyśmy byli pokuszeni ponad nasze siły. Pan Bóg, on daje taką gwarancję, że ja sam zadbam o to, żeby to, co przechodzisz, nie było zbyt trudne, nie było przerastające cię. Kiedy o tym myślę, to myślę o moim życiu przez ostatnie 2,5 roku. 2,5 roku temu, właściwie 3 lata temu zachorowałem. I muszę wam się przyznać, że gdyby ktoś mi wcześniej, 4-5 lat temu powiedział, że będę chorował na chorobę, która jest potencjalnie nieuleczalna, że wiąże się z olbrzymim bólem, z długim leczeniem, chemioterapią, zabiegami i tak dalej, to bym powiedział, że nie ma szans, żebym przez to przeszedł. Powiedziałbym, że to jest ponad moje siły zbyt trudne. I wiele razy tak się czułem. Ale dzisiaj, kiedy minęło już 3 lata, 2,5 roku leczenia, w zeszłym tygodniu byłem na ostatniej chemii takiej podtrzymującej, to wiecie, tak sobie myślałem o tym, że chociaż to był bardzo trudny czas, nadal jest, to po prostu Pan Bóg mi pokazał, że On jest wierny. Dlatego, że ja wielokrotnie, muszę wam się przyznać, że stałem, jakby miałem w ofercie wszystkie te 4 grzechy, które dzisiaj opisuję, żeby gdzieś tam znaleźć sobie w nich jakąś pomoc, żeby narzekać na Boga, żeby podważać zbór, że przecież nie zostałem uzdrowiony na przykład. Ot tak. Ale Pan Bóg sprawił, i widzę w tym tylko Bożą łaskę, że On dzięki swojej wierności przeprowadził przez ten czas. I wierzę w to, że tak jest z każdą sprawą, która w naszym życiu się dzieje. Nieważne, czy to jest pokusa, z którą się zmagamy od lat, czy to może jest jakieś doświadczenie, które ma nas zachęcić do tego, żebyśmy szukali gdzieś tam pomocy w jakichś pokusach. Pan Bóg jest dobry i On przeprowadza przez najciemniejsze doliny, przez nawet największe próby. On, jak czytamy, dodaje sił temu, komu ich brakuje. I to, do czego chciałbym samego siebie zachęcić, i wierzę, że do tego też apostoł Paweł zachęca, dlatego was też chcę zachęcić, to do tego, żeby bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy, żeby zwrócić się do Boga jako do tego, który jest wierny. Jako do tego, któremu nie jest obojętne to, że nawet sobie nie radzimy czasami w życiu. Któremu nie jest obojętne to, że grzeszymy. Ale On jest wierny i On chce dać nam wyjście. Będziemy teraz śpiewać pieśń. Jeśli cierpisz i nie masz już sił dźwigać wszystkich swych grzechów i win, Jezus cię woła. Zachęcam, żeby poświęcić ten czas teraz na taką refleksję, na przyjście do Jezusa z tym, z czym dzisiaj tutaj jesteśmy, z tym, z czym się zmagamy. Później będziemy też się modlić. Będziemy się modlić. Jeżeli czujesz taką potrzebę, że chciałbyś, żebyśmy się wspólnie pomodlili o ciebie, to będzie na to możliwość, będzie na to czas. Zachęcam, zamknijmy teraz oczy, możemy wstać, siedzieć i zaśpiewajmy tą pieśń.